Halo, halo, witajcie serdecznie w samo południe, w środę, w naszej serii na żywo. Czas dobiega końca. Witam Was serdecznie. Dzisiaj przepowiednie świętego Andrzeja Boboli. Pozwólcie, że dołączymy do naszej relacji naszych przyjaciół z TikToka, bo tam się zawsze coś ciekawego dzieje. Pamiętacie albo i nie wczorajszą dyskusję zupełnie przypadkową ze Świadkiem Jehowy. Dobra, tak, ustawmy sobie tutaj TikToka. Dajcie znać, czy słychać i widać. Jeśli tak, to się cieszę, a jeśli nie, to szkoda, że tak powiem. Zacznij live'a. Dobra, zacznij live. Zaczynamy live. Jest live też, słuchajcie, na TikToku. Ok, idzie TikTok. Witamy wszystkich TikTokowców, TikTokerów, TikTokowczynie i tak dalej na kanale Moc Słabości. Przepraszam. Dziś będziemy rozmawiali o przepowiedniach świętego Andrzeja Boboli. Dobra, no już, ok, tu wszystko działa, działa. Powiadamiamy widzów, że jesteś, ok. A zatem widzowie TikToka, witajcie. Dzisiaj rozmawiamy o przepowiedniach świętego Andrzeja Boboli. Rozpocznijmy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Andrzeju Bobola, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witamy Christophera Immortala, obecnego na TikToku. Witam wszystkich obecnych na kanale YouTube. Dodajmy sobie ten nasz materiał do playlisty. Czas dobiega końca. Ok. Niektóre komentarze w tym filmie zostały odfiltrowane, aby chronić członków społeczności, czyli pewnie już jakieś bluzgi. Słuchajcie, ledwo się TikToka włączy, już lecą jakieś bluzgi, już tutaj TikTok mi informuje, że musiał kogoś tam zablokować, ponieważ posługiwał się jakimś językiem, no, w każdym razie. Wczoraj mówiliśmy sobie o Nostradamusie, zaczęliśmy tak dość mocno i zrobiłem ankietę na naszym waszym kanale. Przypnij cel, dobra, nie wiem, o co chodzi z tym celem, jaki tu mam cel przypiąć, obojętnie co przypniemy, bo ja się generalnie na TikToku kompletnie nie znam. I według wczorajszej ankiety, spójrzmy sobie teraz na żywo w jej wyniki, pytałem Was o to, czyje przepowiednie opowiedzieć mamy sobie dziś. I wyszło tak. Święty Andrzej Bobola 53%, później Święta Faustyna Kowalska 19%, Święty Jan Bosko 14% i kardynał August Chlont też 14%. A zatem już wiecie, dlaczego dziś Święty Andrzej Bobola. Jutro pewnie będzie Faustyna Kowalska albo Alicja Lęczewska. W każdym razie od razu przechodzimy sobie, z jakim byłeś na mundialu. Najpierw byłem za Portugalią, potem byłem za Brazylią, a potem już było mi obojętne, ale później no, w finale za Hiszpanią, ale może nie tyle z powodów sportowych, co braku kultury ze strony Argentyńczyków. Dobra, przepowiednie, strona 74, z tego co pamiętam, są przepowiednie świętego Andrzeja Boboli, 71. Był 16 maja 1657 roku, rozjuszeni kozacy Bohdana Chmielnickiego wpadli do Janowa Poleskiego z zamiarem dowania przebywających tam Polaków. Ksiądz Józef Niżnik napisał, znawca postaci świętego Andrzeja Boboli, Urządzili taką rzeź Żydów i katolików, że i prawosławnych ogarnęła trwoga. Zaraz im wytłumaczono, iż nie mają się czego obawiać, bo rządy przeszły teraz w ręce kozackie, muszą jednak najpierw wciąć w pień wszystkich katolików. Uspokoiło to ludność prawosławną, która stanęła po stronie kozaków i pomagała im w ściganiu katolików. Usłużni opowiedzieli o Boboli jako o wielkim szkodniku, który spowodował odstępstwo wielu od prawosławia. Poinformowali przy tym, że znajduje się w Peredyle na dworze przychodzkiego dzierżawcy wsi Mochylna. Święty Andrzej Bobola, słuchajcie, to jest patron Polski. Jeden z największych świętych. Myślę, że znamy jego historię, ale żeby to dopowiedzieć. Wtedy dowódca Watahy posłał oddział kozaków z rozkazem ujęcia Boboli do prowadzenia go do Janowa. Możliwe, że wieści o tym wszystkim, co kozacy wyprawiali, doszły już do Peredyla i wskutek nich Bobola wsiadł na wóz, by się schronić gdzie indziej. W każdym razie pewnym jest, że kozacy dopadli go jeszcze w Peredyle, jadącego wozem. Woźnica Jan Domanowski rzucił lejce i zbiegł do lasu, Andrzej zaś pozostał na miejscu i polecając się Bogu, oddał się w ich ręce. Było już po południu, kozacy powierzyli swe konie Jakubowi Czetweryńce i poczęli natychmiast, w cudzysłowie, nawracać Andrzeja Bobolę, tak jak Andrzej Bobola nawracał wcześniej, jak to się kiedyś mówiło, innowierców. Na wiarę prawosławną zaczęli go nawracać. Namowy i groźby nie odniosły skutku, wobec tego obnażyli go, przywiązali do płotu i skatowali nachajkami, po czym odwiązanego bili po twarzy, przy czym Andrzej postradał kilka zębów. Następnie związali mu ręce, umieścili go między dwoma końmi, do których go przytroczyli i ruszyli do Janowa. Kiedy w ciągu 4-kilometrowego marszu Bobola opadł z sił, popędzali go nachajkami i lancami, po których pozostały dwie głębokie rany w lewym ramieniu od strony łopatki, prócz tego jedno cięcie, prawdopodobnie od szabli, na lewym ramieniu, odarty z odzienia, pokryty sińcami i krwawiącymi ranami, odbył Andrzej swój wjazd triumfalny do Janowa, gdzie eskorta oddała go niezwłocznie w ręce starszyzny. Tu przyjęto go szyderczo, tak jak Jezusa przyjmowano, pamiętacie te szydercze krzyki, Andrzej Bobola również tego doświadcza, szyderczo okrzykami takimi: to ten Polak, ksiądz rzymskiej wiary, który od naszej wiary odciąga i na swoją Polską nawraca. Jeden z kozaków dobył szabli i wymierzył cięcie w głowę Boboli, ale wtedy Andrzej Bobola się zasłonił odruchowo. Równocześnie sprowadzono unickiego proboszcza janowskiego Jana Zaleskiego i uwiązano go do płotu, by go później poddać torturom. Jakiś litościwy wieśniak, korzystając z tego, że kozacy zajęci byli Andrzejem Bobolą, odwiązał tego proboszcza i proboszcz w ten sposób uciekł i przeżył. Przygotowane przez kozaków widowisko ściągnęło liczne tłumy ciekawego pospólstwa, wśród którego znajdowali się, no, tu różni, prawda, znani wówczas szlachcice. Tymczasem kozacy bezwłocznie zajęli się Bobolą. Kolejności tuszy mu zadanych wobec chaotycznych zeznań świadków w procesach apostolskich ustalić niepodobna. Zastosowanie ich oraz rodzaj nie ulega jednak żadnej wątpliwości. Na rynku janowskim w pobliżu drogi wiodącej do Ochowa stała szopa Grzegorza Hołowejczyka, służąca za rzeźnię i jatkę. Wprowadzono tam Bobolę, rzucono go na stół rzeźnicki i uwiwszy wieniec z młodych gałęzi dębowych ściskano mu głowę. Następnie, wzywając go do porzucenia wiary katolickiej, przypiekli mu ciało ogniem. Stałość Andrzeja doprowadzała ich do jeszcze większego okrucieństwa. No, nie chciał chłop, że tak powiem, porzucić wiary katolickiej. Temi rękami mszę odprawiasz, my cię lepiej urządzimy. Mieli wołać do niego i wbijali mu drzazgi za paznokcie. No właśnie, dobra, tu nie wszystko mogę czytać, bo są takie dość brutalne opisy. Temi rękami przewracasz kartki ksiąg w kościele, my ci skórę odwrócimy. Ubierasz się w ornat, my cię lepiej ozdobimy. Masz za małą tonsurę na głowie, my ci wytniemy większą. Wołali podobno w dalszym ciągu, zdzierając nożami skórę z rąk głowy Andrzeja, odcinając wskazujący palec lewej ręki końce obydwu pierwszych palców i wycinając skórę z dłoni. No to myślę, że te opisy takie dość brutalne, ale jakoś chyba wydaje mi się, że większość z nas, no właśnie, kojarzy. Pani Daga napisała, że umarł w wielkich męczarniach. A Łukasz, gdzie ty, Łukasz, jesteś? Za 2 godziny wchodzę do autokaru do Medjugorje. O, świetnie, pozdrawiamy ciebie i Medjugorje. Zresztą o przepowiedniach Medjugorje też sobie będziemy mówić, bo też one mówią o w tym temacie, w którym my rozmawiamy, czyli czas dobiega końca. Co do Andrzeja Boboli. Łaska, jakiej Bóg udziela swym wybranym męczennikom, krzepiła Bobole i dodawała mu wprost nadludzkich sił fizycznych i moralnych, dzięki czemu, poddając się woli Boga wśród jęków, wzywał świętych imion króla i królowej męczenników Jezusa i Maryi, a w odpowiedzi na szyderstwa i bluźnierstwa swych katów wzywał ich do opamiętania. Ci prowadzili swe ohydne dzieło w dalszym ciągu. Wiecie, co się dalej stało? Wykuli mu prawe oko, przewrócili go na drugą stronę, zdzierali mu z pleców i świeże rany posypywali plewami z orkiszu, odcięli mu nos i wargi przez otwór wycięty w karku, wydobyli język i odcięli u nasady. Dobra, wiecie co? To już powiem wam, że hardcore jest. Pozwólcie, że sobie to nie jest aż tak brutalne, to możesz czytać. No nie wiem, słuchajcie, jak to jest. Czy ja tu mogę takie rzeczy czytać, czy nie mogę? Bo jak wiecie, patostreamy przechodzą, na TikToku szczególnie, nie? To TikTok nie blokuje patostreamów, nie ma problemu. Jak ktoś tam kogoś leje i chlawudę, no to jest... TikTok lubi takie rzeczy. Natomiast w przypadku takim nie wiem, jak to będzie. W każdym razie, 2-godzinne katusze dobiegały już końca, odcięty ze sznura, padł Bobola na ziemię i odziany w najcenniejszy ornat, bo utworzony z purpury krwi własnej, wznosił swe okaleczałe ręce ku niebu, składając u tronu Boga ofiarę z życia i krwi własnej. Tak kończył swą pielgrzymkę ziemską apostoł miłości i jedności, który prawie całe swe życie oddał na służbę Bogu i dobru dusz. I nie zawahał się nawet przed złożeniem ofiary ze swego życia, tego dowodu najwyższego stopnia miłości Boga i bliźniego. Dwukrotne cięcie szablą w szyję było ukoronowaniem tragedii janowskiej, której ofiarą padł dnia 16 maja 1657 roku. No straszne, straszne. Takie były wtedy czasy. Dziś myślę, że lepsze czasy nie są. Jesteśmy niby, drodzy Państwo, bardziej cywilizowani, odziani w technologię i technikę. Natomiast często też takie prymitywne wydarzenia się wydarzają we współczesnym świecie, mimo tego, że mamy XXI wiek. Dobrze, i teraz tu jest oczywiście, pomińmy sobie już całe życie Boboli, bo większość z nas pewnie je kojarzy. Pozdrawiamy również Italię. Pani Ela Jankowska nas pozdrawia z Italii. Ważne jest to i ciekawe, że kult świętego Andrzeja Boboli, jeszcze jako Andrzeja Boboli, szerzył się wśród prawosławnych, czyli można powiedzieć ewangelizował prawosławnych już po swojej śmierci. By zahamować tę tendencję, w 1886 roku władze carskie wysłały do Połocka specjalną komisję, która miała za zadanie usunąć relikwie Boboli. Kiedy jednemu z komisarzy, dowcipkującemu na temat polskich metod wyrabiania świętych, w cudzysłowie, Spadła na głowę cegła, ciało męczennika w końcu zostawiono w spokoju. Dobra, o komisjach, tu jest w różnych komisjach, jego zmumifikowane ciało i tak dalej, że otaczano czcią. Trumna z ciałem skutecznie ukrywana w różnych kościołach przed okupantem i niemal cudem uchroniona przed bombardowaniem po wojnie powróciła na swoje miejsce. Przywieziono ją w konspiracji przed sowiecką władzą jako po prostu zwłoki jednego z księży. Nie mówiono, że tam jest Andrzej Bobola. Złożono je 13 maja 1989 roku w nowo wybudowanym sanktuarium świętego Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej 61, gdzie 16 maja 2007 roku utworzono muzeum poświęcone jego pamięci. Okej, okay, to wszystko wiemy, wiemy, wiemy. Jego od 16 maja 2002 roku święty Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski. Jego wybór zatwierdziła 13 marca 2002 roku Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na prośbę występującego w imieniu Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glemba. No i oto, wracamy sobie, drodzy Państwo, do roku 1702, bo skoro mamy mówić o przepowiedniach świętego Andrzeja Boboli, no to one się działy w dłuższym etapie, na dłuższym przedziale czasowym. I oto, był rok 1702. Zawierucha wojny północnej zagroziła Pińskowi. Świątobliwy rektor Marcin Godebski rozpoczął gorączkowe poszukiwania patrona, któremu chciał powierzyć opiekę nad Pińskim Kolegium Jezuitów. Wiecie, że święty Andrzej Bobola był jezuitą. W niedzielny wieczór 16 kwietnia ukazał mu się jakiś nieznany jezuita, dosłownie fizycznie mu się ukazał, o budzącej sympatii świetlistej twarzy, mówiąc do niego: szukasz patrona, który ochroni kolegium? Masz przecież mnie. Jestem twoim współbratem, Andrzejem Bobolą, zabitym przez kozaków w obronie wiary. Odszukaj moje ciało, Bożą wolą jest bowiem, żebyś oddzielił mnie od innych, powiedział duch. Ten duch, czyli Andrzej Bobola, przychodzi do rektora. I rektor się go nie boi. No to też ciekawe jest, bo gdyby do nas duch przyszedł, to raczej byśmy się go bali. Tymczasem jest tutaj to wysłannik Boży, a zatem nie wzbudza lęku. Ksiądz Godebski polecił odszukać trumnę. Oczywiście nie było to łatwe. Przez dwa dni bezskutecznie przetrząsano wilgotne czeluści kościelnej krypty. Wśród rozpadających się trumień nie było trumny Boboli. Drugiego dnia tych poszukiwań święty Andrzej Bobola objawił się zakrystianinowi, instruując go dokładnie, gdzie znajduje się miejsce jego pochówku, znaczy pochówku męczennika. Trzeciego dnia udano się we wskazane miejsce i po kilku zaledwie sztychach łopatą odsłonięto tabliczkę z napisem: Ojciec Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego przez kozaków zabity. To jest ta składnia łacińska, gdzie orzeczenie jest na końcu. Po otwarciu trumny oczom zgromadzonych ukazało się zmaltretowane ciało męczennika. Rektor rozpoznał w zmarłym osobę, która nawiedziła go nocą. Mimo wielu lat przechowywania w wilgotnej krypcie, ciało jezuity było takie jak w chwili śmierci. I co ciekawe, że nawet krew była czerwona. Uznano to za cud. Zwłoki odziano i przełożono do nowej trumny. To też ciekawe, że na przykład ciało świętej Bernardety, tej, której Matka Boża objawiła się w Lourdes, która to Bernardetta została złożona do grobu po swojej śmierci w trumnie, także w ogrodzie, który był bardzo wilgotny, kiedy 300 lat później tę trumnę odkopano i otworzono w procesie beatyfikacyjnym, to się okazało, że ciało świętej Bernardetty się nie rozkłada i dzisiaj można ciało świętej Bernardetty oglądać, bo znajduje się ono w szklanej trumnie. Oczywiście wieść ta obiegła całą Rzeczpospolitą. Kult Andrzeja Boboli zaczął narastać, kolegium i miasto otrzymało swojego patrona, był nim Andrzej Bobola. Po raz drugi objawił się i też przypomniał o sobie w Wilnie w roku 1819. Listopadowy wieczór pełen był zimnych i lepkich mgieł. Późna jesień odarła okolice z kolorów i wdzięku. Dobra, no to tak było szaro. W wileńskim klasztorze przebywał wówczas dominikanin, ojciec Alojzy Korzeniewski, który zmarł w roku 1826. Był z wykształcenia fizykiem, ale też kaznodzieją, prześladowanym przez carskie władze. Ojciec Korzeniewski, załamany wydanymi przez cara zakazami głoszenia Słowa Bożego, spowiadania i publikowania, patrzył w bezsenną noc przez okno celi i modlił się do Andrzeja Boboli, zawierzając mu sprawy całej Polski. Męczenniku z Janowa, to można sobie tę modlitwę, słuchajcie, do świętego Andrzeja Boboli praktykować, bo zadziałała. Wiecie, co będzie dalej, kiedy się modlił ów dominikanin, co się wydarzyło. Męczenniku z Janowa, wszakże już tyle razy przepowiedziałeś nam bliskie zmartwychwstanie ojczyzny naszej. Czyżby jeszcze nie był nadszedł czas, by niebo wysłuchało modły Twoje i przepowiednie Twe się ziściły? Wiesz lepiej ode mnie, z jaką nienawiścią schizmatycy prześladują naszą świętą wiarę i jak starają się kraj nasz kochany, ojczyznę Twoją, do schizmy popchnąć. Święty męczenniku, patronie nasz, czy nie dosyć tej chłosty, tego upalenia? Wyjednaj dla biednych Polaków litości u miłosiernego Boga. Niech Polska stanie się znowu jednym królestwem prawowiernym i Bogu podległym. Utrapiony dominikanin westchnął, zamyślił się, zamknął okno i złożył do spoczynku, by zapomnieć o twardej rzeczywistości. Wtem w tym swoim pokoiku zobaczył dziwne światło i w tym dziwnym świetle postać. Otóż jestem, ojcze Korzeniewski, jestem ten, którego przyczyny wzywałeś. Otwórz okno jeszcze raz i popatrz i zobaczysz rzeczy, których nigdy dotąd nie widziałeś. Choć przerażony, ale posłuszny dominikanin spełnił polecenie. Drżącą od lęku i wzruszenia dłonią otworzył okno i mocno się zdziwił chłop, ponieważ znikł ogród klasztorny, znikł mur go otaczający, a miejsce jego zajęła rozległa równina, przecudny krajobraz. Płaszczyzna, która się przed tobą roztacza, mówił dalej Andrzej Bobola, to ziemia pińska, ta sama, na której Bóg mi pozwolił krew przelać za miłość Chrystusa. Lecz przyjrzyj się bliżej, a dowiesz się o tym, coś tak bardzo pragnął wiedzieć. I wyjrzał ojciec Korzeniewski po raz drugi przez okno swej celi i w tej chwili cała równina była zaludniona. Toczyła się tam krwawa, zaciekła bitwa. Nieprzeliczone szeregi Moskali, Niemców, Francuzów, Anglików i innych narodowości uderzyły na siebie wzajemnie. Niebo płonęło aż od ciężkiej łuny. Surowy, nieznośny cuch krwi przyprawiał o mdłości przerażonego widza. Dominikanin odwrócił wzrok ze wstrętem i zgrozą. Wtedy męczennik Towarzystwa Jezusowego stał niewzruszony w pośrodku celi i łagodnym, lecz przekonującym tonem objaśnił to widzenie. I Andrzej Bobola teraz wyjaśnia tę wizję, to co widział za oknem ów dominikanin. Kiedy ludzkość doczeka się takiej wojny, w tej wojnie brali udział Moskale, Niemcy, Francuzi, Anglicy, czyli można powiedzieć wojna międzynarodowa, przepraszam. Kiedy ludzkość doczeka się takiej wojny, tu wskazał na pole bitwy, to za przywróceniem pokoju nastąpi wskrzeszenie Polski, a ja uznany zostanę głównym jej patronem. Ksiądz Korzeniewski zaledwie mógł oczom i uszom swym wierzyć w to, co widział i słyszał. Unosząc się niebiańską radością nad wszystkim, prosił świętego Andrzeja o jakiś znak ziemskiej pewności, że to jest prawda, a nie jakieś złudzenie. I wtedy Andrzej Bobola mu odpowiada: ja to ci mówię, ja Andrzej, o prawdzie tego ci zapewniam. Widzenie Twoje jest rzeczywiste i niezawodne, a wszystko, co widzisz, spełni się do joty. Więc już bez troski udaj się na spoczynek, żeby Ci jednak i znak upragniony zostawić, zaś istotnie widział i słyszał to wszystko, żeś istotnie widział i słyszał to wszystko, zostawiam Ci ślad dłoni mojej na tym stole. To jest znany, prawda, ten stół, na którym odciśnięta jest naspalona dłoń Andrzeja Boboli. To mówiąc, położył rękę na stole dominikanina i zniknął. Ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, jakie na nim zrobiło ukazanie się męczennika, ksiądz Korzeniewski zbliżył się do stołu i rzeczywiście dostrzegł odbitą rękę, ten ślad nadpalonej dłoni. Następnego dnia zawołał wszystkich ojców i braci klasztoru, którzy widzieli i poświadczyli znamie zostawione przez świętego Andrzeja Bobola. Nie przyjęli mnie do liceum i do technikum. Ja tak chciałem. Może jeszcze do innego liceum cię przyjmą, słuchaj. Nie wiem, jak to działa, ale jak do jednego nie przyjmą, to do może innego się da radę przyjąć, tak powiem. Ja chciałem tylko maturę. Pisze Edmund. To niezwykłe wydarzenie. Ksiądz Korzeniewski opisał później w swoich wspomnieniach książce, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych. Opis widzenia i proroctwa zostały również opublikowane w czasopismach francuskich i polskich. Po beatyfikacji Andrzeja Boboli w roku 1853, ale również wówczas podchodzono do sprawy z dużą rezerwą. Dopiero po 100 latach proroctwo okazało się prawdą. Dlaczego okazało się prawdą? Bo pod koniec komunistycznej okupacji Polski doszło do kolejnych objawień Andrzeja Boboli. Czyli objawił się Andrzej Bobola w XVIII wieku, w XIX wieku i w XX wieku. Teraz mamy XXI wiek, no to wypadałoby, żeby też się objawił. Módlmy się o to. Choć w sumie jak ktoś nie wierzy, to nawet jakby zobaczył Andrzeja Bobolę, też by nie uwierzył, nie? Bo zobaczcie, kiedy Pan Jezus przyszedł, no to Tomasz musiał wręcz ujrzeć, nie wiem, czy dotknął tych ran, ale ujrzeć rany Chrystusa i zobaczyć, że to On jest rzeczywiście. Tym razem w Strachocinie, wiosce, którą uznaje się za miejsce narodzin męczennika. Na strachocińskiej plebanii straszyło jeszcze przed wojną. Kolejni proboszczowie i ludzie przebywający na plebanii słyszeli dziwne odgłosy, tajemnicza zjawa siadała na łóżku, ściągała kołdrę, stąpała pod drzwiami, spadały lampki, brewiarz z pustego chóru zleciał kamień, huśtał się żyrandol w kościele. Księża bali się mieszkać na plebanii, a ksiądz Ryszard Mucha trafił z tego powodu do szpitala. Kto z Was był w Strachocinie? Niech napisze, niech da znać, czy byliście. Zdaje się, że się objawia. No, zajmiemy się tym tematem też. Zajmiemy się tym tematem oddzielnie. W 1983 roku zastąpił go ksiądz Józef Niżnik. Pozdrawiamy księdza Józefa serdecznie. W nocy z 10 na 11 września 1983 roku obudziło go uderzenie w rękę. Słuchajcie, ja muszę księdza Józefa chyba zaprosić, wiecie co, na kanał, żeby nas rozmowę na żywo. Co o tym myślicie? Kiedyś miałem go zaprosić, miałem chyba nawet do niego numer telefonu. I jakoś był, czy nie, nie był chyba, nie? Nie przypominam sobie, żeby ksiądz Józef Niżnik był na naszym kanale. Dobra, zaprosimy go. Już nie będę teraz szukał tego maila, ale gdzieś miałem kontakt do księdza Józefa. Czyli rok 83 XX wieku. Ksiądz Józef Niżnik dosłownie poczuł na swoim ręku uderzenie, jakieś dotknięcie, mocniejsze dotknięcie. Jego oczom ukazała się smukła, na czarno ubrana zjawa z czarną brodą. Ksiądz myślał, że to napad i z krzykiem rzucił się w kierunku intruza. Zjawa oddaliła się w kierunku okna i znikła. Wystraszony kapłan Dorana nie mógł zmrużyć oka. Zjawa objawiała się regularnie w ciągu kolejnych 4 lat, zawsze w nocy o godzinie 2:10. Ksiądz Mucha już nie żyje, słuchajcie. Policja go budziła. Mam pytanie. Tutaj, słuchajcie, jest dużo pytań. Dużo się dzieje na TikToku, TikToku. Masz jakąś książkę w polecach o słabościach? Czy wierzysz w Boga? A jak upadnę, co mam robić? Zaraz sobie na te pytania odpowiemy. A zatem smukła czarna zjawa z czarną brodą. Ksiądz myślał, że to napad, krzyki, prawda? I tak to się później powtarza o godzinie 2:10 w ciągu kolejnych 4 lat. Proboszcz Niżnik, który pozostał cały ten czas na plebanii, skojarzył w końcu postać z Andrzejem Bobolą. Zaintrygowany tym wydarzeniem zrezygnował ze studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i postanowił zostać w Strachocinie na dłużej. Z czasem dotarł do informacji, że ojciec Pio powiedział pewnej polskiej zakonnicy, że święty Andrzej domaga się kultu w Strachocinie. Tego sobie nie zaznaczyłem. Tak, można w wolnych chwilach napisać. Demony może go odwiedzały. Tutaj, prawda, Daryl 38 ma taką sugestię, że może to go demony odwiedzały, a nie święty. To jaka jest różnica, słuchajcie, między odwiedzinami demonów a świętego? Że na pewno demony nie domagałyby się modlitwy, nie domagałyby się korzystania z sakramentów świętych. No bo jaki interes ma demon w tym, żeby kogoś zachęcać do modlitwy? 16 maja 1987 roku, w 330 rocznicę śmierci męczennika, ksiądz Niżnik powiedział wiernym, że powinni go czcić. Po tym wydarzeniu, w najbliższą noc, postać pojawiła się po raz ostatni. To jest książka z 2020 roku, po raz ostatni. 16 maja 1988 roku uroczyście wprowadzono relikwie świętego i umieszczono je w wybudowanym ku jego czci ołtarzu, a ksiądz Niżnik został kustoszem strachocińskiego sanktuarium. W marcu 2007 roku ksiądz arcybiskup Józef Michalik, już świętej pamięci, ustanowił sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Czyli ta opowieść o świętym Andrzeju Boboli trwa do dziś, ponieważ są to czasy współczesne, rok 88. Tutaj pan Mariusz napisał, wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku proroctwa miały zacząć się wypełniać po odnowie duchowej i zawierzeniu. I teraz Andrzej Bobola, który jest patronem naszej ojczyzny, który się wstawia za jednością naszej ojczyzny, myślę, że miałby nam jedno do powiedzenia, co jest oczywiście, co wynika z Pisma Świętego i z nauczania Kościoła katolickiego, że nie będzie prawdziwej jedności wśród katolików, wśród chrześcijan bez nawrócenia. Bo oto będziemy sobie o tym mówić. Pojawia się przepowiednia licheńska w połowie XIX wieku. Pewnie o niej słyszeliście. Omówimy je sobie, tych przepowiedni mamy bardzo dużo. Natomiast mamy rok 1988 i jeszcze wcześniej rok 87, gdzie po raz ostatni Andrzej Bobola się objawia. Czy się objawia do dziś? O to spytamy, mam nadzieję, kim naprawdę Bobola. Święty Andrzej Bobola jest to, tak, jaki kapłan katolicki. Było chyba na lekcjach historii, nawet ja pamiętam, że w liceum miałem coś, jakieś były wspominki, prawda, o świętym Andrzeju Boboli, chociaż nie chodziłem do żadnego katolickiego liceum. Jedność naszej ojczyzny, jedność ludzkości, jedność pośród ludzi jest możliwa tylko na drodze nawrócenia. A Pan Jezus nam powiedział i przekazał, że chrześcijanie mają się wyróżniać od innych. Czym? Co wyróżnia chrześcijan? i co jednocześnie powoduje, że mogą żyć w jedności i co w ogóle jest zasadą jedności ludzkości, to jest miłość także nieprzyjaciół. Oddał życie za wiarę, oddał życie za wiarę. To jest tak, że Andrzej Bobola wstawia się za nami jako patron Polski w sposób szczególny. W sposób szczególny teraz, w tym niespokojnym czasie. Mówiłem o tym na tym naszym drugim kanale Pewność w niepewności. Wczoraj pojawił się taki materiał, czy jesienią tego roku wybuchnie wojna. Tam się odwoływałem do tych materiałów, które udostępniła CIA i skandynawskie służby, no ale o tym to na tym drugim kanale. Mamy w każdym razie za co się modlić, w jakich intencjach się modlić. Natomiast sięgnijmy, bo tak będziemy przy tych przepowiedniach robić, tak jak to zrobiliśmy wczoraj, do Słowa Bożego. Proszę bardzo, sięgam po Biblię, a jakżeż, hopla, list świętego Jana, ale zanim list świętego Jana, to pierwsza księga królewska, 18:21, jeżeli dobrze pamiętam, teraz nie mogę zajrzeć do telefonu, ponieważ jest tutaj transmisja na TikToku. Królewska 18:21, pierwsza. Co tutaj, drodzy Państwo, jest? To jest przepowiednia z Pisma Świętego, czyli ona nas obowiązuje, to znaczy o ile objawienia prywatne możemy przyjąć i nie musimy ich przyjmować, o tyle. To, co jest w Piśmie Świętym, przyjmować musimy. 18:21. Zobaczmy, czy dobrze zapamiętałem. Eliasz na górze, Karmel. Tak, to jest to, słuchajcie. 21. Otóż, Moulin Rouge. Eliasz stanął wówczas przed całym ludem i zawołał: jak długo będziecie się chwiać, przechylając się to na jedną, to na drugą stronę? Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. A jeśli Baal, to idźcie za Baalem. Jaka jest odpowiedź ludu na te słowa Eliasza? Lud jednak nie dał żadnej odpowiedzi. Słuchajcie, to jest dramat jakiś w ogóle, ale to się dzieje wciąż. To nie jest tak, że ci byli wtedy źli, prawda? Ten lud był zły, a my jesteśmy super. Bo to jest wołanie do nas, skoro... Czekajcie, zaznaczę sobie to jeszcze, bo nawet nie zaznaczyłem tego fragmentu. Hopla, na kolorowo, a jakżeż niech Pismo Święte będzie kolorowe. Skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi i wierzymy, że Bóg jest Bogiem, chyba że nie wierzymy, że Bóg jest Bogiem, tylko raczej traktujemy to jako jakąś taką religijność, tak jak w hinduizmie jest na przykład, nie? W hinduizmie jest stan nirwana, hinduizm jest religią ateistyczną, tak w cudzysłowie albo bez cudzysłowia można powiedzieć, czyli tam nie ma osobowego Boga, tam się dąży do stanu nirwana, czyli do samounicestwienia. To jest religia, która skupia się na samym sobie, prawda, na koncentrowaniu się na samym sobie do tego stopnia, żeby wszystko w sobie wyciszyć i się samounicestwić. Inny temat, ale ważny w kontekście tego, o czym dziś mówimy, ponieważ możemy się jako chrześcijanie zachowywać właśnie w ten sposób. To znaczy, niby jesteśmy wierzący, a nie traktujemy Boga jako Boga, bo Eliasz mówi wprost: jak długo będziecie się chwiać, przechylając się to na jedną, to na drugą stronę, tak jakbyśmy byli niezdecydowani, czy jesteśmy wierzący, czy nie. No w tych sytuacjach jesteśmy, w tych nie jesteśmy. W kościele jesteśmy, wiadomo, trzeba. Jak już z kościoła wychodzimy, pierwszy krok za świątynią, poza kościołem, to już raczej wierzący nie jesteśmy, już raczej albo jesteśmy trochę mniej, ale na pewno wielu z takich, którzy są wierzący, tutaj nie mówię o wszystkich, natomiast tak, no, im dalej od kościoła, to tak mniej wierzący jesteśmy, no, jak już są jakieś spory polityczne, no to tutaj w ogóle Ewangelia nie ma znaczenia, tak zauważyłem, że wtedy idziemy, słuchajcie, na szable i miecze i na pięści, w obronie swoich polityków się lejemy w internecie, obrzucamy się wulgaryzmami. Nieważne, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, po prostu nasz polityk musi zwyciężyć, dowalić tym innym. To jest, słuchajcie, patologia duchowa. To jest dramat, dlatego wciąż Polska jest znękana tym i tamtym, owym i innym, nie wchodząc w szczegóły. ponieważ wciąż nie jesteśmy w stanie się zdecydować. Eliasz, słuchajcie, gada do nas również te słowa. Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim, bo tu jest ta warunkowość. Jeśli uważacie, że Bóg jest Bogiem, no to konsekwencją tego jest takie, że idziemy za Nim. To zrobił Andrzej Bobola do tego stopnia, że oddał życie, nie wyrzekł się swojej wiary, a dlatego się nie wyrzekł, ponieważ miał tę wiarę w sercu. Gdyby tylko ją głosił zewnętrznie, to przy takich torturach, jakie go czekały, spokojnie by się mógł wyrzec z tego, a nie wyrzekł się. Natomiast jeśli Baal jest Bogiem, to idźcie za Baalem. Po prostu zdecydujcie się. Księga Apokalipsy mówi o tym, że najgorsze jest niezdecydowanie, bo takich tacy zostaną zwymiotowani, że tak powiem, tam jest mocniejsze słowo użyte w Biblii pierwszego kościoła, jest to wprost przetłumaczone, zostaną wyrzekani przez Jezusa. No i lud nie dał na to żadnej odpowiedzi. No to Eliasz co mówi? Ponownie woła: jestem jedynym prorokiem Pana, który pozostał. Proroków zaś Baala jest 450. Czyli teraz, no to jest trochę o nas. Możemy się znaleźć w takiej sytuacji. O, tu ciekawy komentarz Mariusz napisał, zaraz sobie przeczytamy, że proporcje mogą być takie. Jeden wierzący na 450. No i co mówi Eliasz? Jest jeden na 450. Nie penia, jak to się kiedyś mówiło. Przyprowadźcie nam dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego i porąbią go na części, układając je na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zrobię to samo z drugim. No i wiadomo, wiecie, jak to się kończy. Gdzie zapłonie ogień zrzucony przez Boga, to znaczy, że ten Bóg jest prawdziwy, a tam, gdzie ten ogień pod tym ofiarą nie zapłonie, to tego Boga nie ma. Jak wiecie, Eliasz wygrywa z 450 prorokami pogańskiego Baala. Dlaczego wygrywa? Ponieważ nie tylko jest człowiekiem wierzącym, ale być wierzącym oznacza być żyć w zawierzeniu. Wierzyć, czyli zaufać. Zawierzyć, czyli pójść za wiarą. To jeszcze sobie zaznaczę. Jestem jedynym prorokiem Pana, który pozostał. Proroków zaś Baala jest 450. Nie przerażajmy się tą statystyką. Jeden wierzący na 450. Tutaj nie chodzi, jak mówił kardynał Ratzinger w swoim proroctwie z końcówki lat 60. Tu nie chodzi o ilość, ale o jakość, że Kościół, cytując kardynała Ratzingera z jego proroctwa, utraci wszelkie przywileje. Przywileje społeczne, układy polityczne, mówił Ratzinger, i wtedy dopiero Kościół stanie się wiarygodny. Straci wiele, mówi kardynał Ratzinger, wróci do małych grup, do małych wspólnot i wtedy dopiero będzie w stanie skutecznie ewangelizować. Mawia się, że przy ulicy Rakowieckiej, gdzie spoczywają relikwie Andrzeja Boboli, napisał Mariusz, zdarzają się czasem różne świadectwa, które świadczą o tym, że był kimś wyjątkowym. Też słyszałem o tym, że tam się dzieją cuda. Byłem w tym kościele raz. Są też tacy, że wierzą tylko w niedzielę, gdy przykraczają drzwi kościoła, gdy opuszczają kościół, już nimi nie są. Mariusz, nie wiesz, nie jesteś Duchem Świętym, Jezus widzi dobrze, my też nie widzimy. Tak, ale to można zobaczyć sobie, jak się katolicy zachowują w mediach społecznościowych. Ja wam o tym mówiłem, ja mam do tego wgląd chociażby na kanale, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na Instagramie, na TikToku mniej, bo tutaj bardzo mało publikuję, właściwie prawie w ogóle. Ostatnio jakieś tam dwa krótkie wrzuciłem, ale to zapowiedź tego wczorajszego live'a. Że tak jak wam wczoraj mówię, że nie chcę jakby powtarzać, ale są profile, prawda, katolików, gdzie w zdjęciu profilowym jest święty Andrzej, czy tam Andrzej nie, ale święty Michał Archanioł, jest Matka Boża, jest święty Jan Paweł II, no i taki człowiek, prawda, wpada w jakąś dyskusję polityczną i równo ze wszystkimi jedzie i obraża i posługuje się językiem, który nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Tak więc no, na tej podstawie możemy powiedzieć, że są i tacy, którzy są wierzący tylko w kościele, a kiedy opuszczają mury świątyni, wierzący już nie są. Pani Aneta napisała, ale się cieszę, że na Pana trafiłam. Dziękujemy również Pani Aneto, że jest Pani z nami, że razem zmierzamy do nieba. Ama P4Z pytał, obstawiasz wojnę we wrześniu, czy raczej nie? Słuchajcie, wydaje mi się, że wojny nie będzie. Przepraszam, muszę odebrać kuriera, bo dzwoni do mnie. Poczekajcie tu. No i co? No i co? No i tak jak mówiliśmy sobie, uważam, że żadnej wojny nie będzie. To znaczy jest to moje myślenie życzeniowe. Mam nadzieję, że wojny nie będzie. Nie życzę sobie wojny, też sobie wojny nie życzymy. Już nadrabiam komentarze. Ja nie mogę chodzić do kościoła, bo jestem niepełnosprawna. No to wtedy wiadomo, że jest to komunia duchowa i tak dalej. Nie powinieneś oglądać meczu, bo tam na poziomie piłki to są masońskie rytuały. To znaczy, dzisiaj nie jest prym aprilis, tutaj proszę już takich komentarzy nie pisać. Patrzę, tutaj nie ma wiary bez kościoła katolickiego. I no właśnie. Eliasz przekonał się na własnej skórze, że warto wierzyć w Boga i Mu zaufać. Natomiast to nie jest tylko wiara ograniczająca się do uczynków pobożnościowych. I nie tylko polega ona na tym, że jesteśmy katolikami z nazwy, że tak powiem, z chrztu, bo w wierze katolickiej wciąż musimy się rozwijać. To jest niezwykłe, w ogóle cała historia Eliasza jest niezwykła, jest mi on szczególnie bliski, jeżeli chodzi o Górę Karmel, ponieważ taką moją najbliższą duchowością jest duchowość karmelitańska, czyli ta właśnie z Góry Karmel. Aha, tutaj jeszcze, dobra, to już nie będziemy tego wątku. Nie osądzaj, bo z tobą jest źle, tutaj ktoś do kogoś mówi, nie, tutaj coś, już nie ten, nie nadrabiam tutaj tych komentarzy, o co chodzi, nie osądzaj, co tu się dzieje. Niestety często księża są zgorszeniem, jak chodziłem do kościoła, gdzie kapłan dawał rozgrzeszenie parom żyjącym w związku bez ślubu, Fatimie, że nie wiemy. Słuchajcie, to są kwestie indywidualne. I skoro kapłan dał rozgrzeszenie, to znaczy, że z nimi rozmawiał. Jeżeli ci ludzie żyją w czystości, to mogą otrzymać rozgrzeszenie. Dobra, co tu jeszcze? Mariusz, Majki, nie są. Co się tutaj dzieje? Widzę, bo otaczają mnie tacy ludzie, słyszę, bo opowiadają, gdy stoję obok nich, a w tym czasie mojej rodziny nie wstydzę się o tym mówić. To lepiej nie mieć obrazka świętego w profilówce. Lepiej nie mieć. Moim zdaniem lepiej nie mieć. O właśnie, to ciekawe pytanie. Uważam, że lepiej nie mieć ani obrazka, ani Michała Archanioła, ani Maryi w zdjęciu profilowym, bo my jesteśmy ludźmi grzesznymi I później jest to woda na młyn dla ludzi niewierzących, kiedy widzą, kiedy nam nerwy puszczą. Pozdrawiamy Grecję serdecznie również. Będziemy się modlić za was. I wypisujemy czasami każdemu nerwy puszczą, prawda? I komuś tam, no, dowalimy w komentarzu. I ktoś zobaczy, prawda, komentarz taki owaki, taki nerwowy, taki niesympatyczny. No i zdjęcie profilowe, prawda? Święty Boże, nie pomoże, że tak powiem. Tak mi się wydaje, ale co tam? Nie wiem, nie znam się, wydaje mi się, że nie. Nie martwcie się zbytnio o jutro, napisała pani Agnieszka Sobolewska. Co tutaj się na TikToku dzieje? Jeszcze przewińmy sobie. Patrzam, bo mnie nie było przez chwilę. A. O, tutaj dość ciekawie napisał. Na TikToku jest parę katolickich kont apologetycznych, które swoją postawą pomagają odejść od wiary. I ja się pod tym podpisuję. Nie chcę tej jakby wojny rozpoczynać z tymi, o których tutaj pewnie myślimy, ale no, są i tacy, którzy są już tak bardzo gorliwi w swojej wierze, że chcieliby nawracać siłą, tak jak to kozacy chcieli siłą nawracać świętego Andrzeja. Nie da się siłą nawracać. Mirjana mówiła, że oni znają, czyli widzący, znają te tajemnice, że będzie kara, a mimo to śmieją się dużo. Właśnie, to jest też ciekawe. Dzisiaj wieczorem będzie, słuchajcie, znowu wam zdradzę fragmenty z tej książki, którą piszę o tajemnicach Medjugorje. O każdej z tych tajemnic wam trochę dzisiaj opowiem, ale widzący, większość z nich ma te tajemnice już przekazane, wszystkie 10, i są w nich zawarte straszne wizje dotyczące kary, która ma spotkać świat, czyli kara. Kara to nie jest kara, którą wymierzył światu Bóg, tylko kara, w cudzysłowie, to są konsekwencje złych czynów, czyli zło wraca do ludzi. Decyzje podejmowane poza wolą Bożą wracają jako decyzje uderzające w całe społeczności, całe narody. Widzący znają to wszystko, mają to świadomości, a mimo tego są ludźmi wielkiej radości, wielkiego uśmiechu, że tak powiem. Moje marzenie jest tam jechać. Dobra, słuchajcie, kończymy sobie na tym dziś. Jutro jest czwartek, czyli jutro będziemy omawiali ciąg dalszy Księgi Apokalipsy. Też tutaj na TikToku was zapraszam, TikTokowców. Ja co do wojny, to nie byłabym taka pewna. Sama święta Faustyna była przerażona, bynajmniej się nie śmiała, jak doznawała objawienia o wybuchu II wojny za aborcję. Tak, i to dotyczyło Polski. Tak, to dotyczyło Warszawy, bo Warszawa, nie wiem, czy wiecie, po Paryżu przed wojną to były dwa ośrodki największych imprez i najbardziej zdemoralizowane miejsca w Europie. Paryż i Warszawa. Tak, Paryż i Warszawa. Niektórzy mówią, że powstanie warszawskie to kara za to. Też nie kara, tylko tak jak mówimy, dobro i zło zawsze wracają. Jest niepoważne w obliczu wydarzeń, należy zachować powagę, jasne, należy się cieszyć, że zło będzie pokonane, ale śmiech to nie ma nic raczej. No, generalnie tu nie chodzi o taki śmiech pusty. Jutro o 12:15. Tylko chodzi o usposobienie ducha, że jednak jesteśmy ludźmi nadziei i radości. Będziemy jutro w Księdze Apokalipsy o tym mówić. Mocne fragmenty z Księgi Apokalipsy, którą omawiamy sobie werset po wersecie na podstawie katolickiego komentarza do Księgi Apokalipsy. Zapraszam was już dziś serdecznie. Przemek, dłuży się droga do Medjugorje? No, nie dłuży się, powiem szczerze. Zawsze się coś dzieje, a można przecież i pójść spać, że tak powiem. Tak więc dasz radę, Łuki. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zapraszam na wieczór. Za chwilę pojawi się też materiał, czy dziś pojawi się materiał przeznaczony dla wspierających na kanale Moc Słabości. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Pozdrawiamy TikToka. Do zobaczenia TikToku jutro. Tutaj kończymy sobie transmisję TikTokową. Hej. I pozdrawiam was również serdecznie. I tutaj wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Dziękuję.